Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Górski, radny klubu Zielone Razem, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczniemy sobie od tego, co działo się na początku tygodnia, czyli od ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Trochę gromów na pana spadło, jeśli wziąć pod uwagę to, jak niektórzy radni, przede wszystkim radni, a właściwie chyba wyłącznie radni, komentowali niektóre pańskie wypowiedzi podczas ostatniej sesji, mówiąc, że zachowywał się pan, delikatnie rzecz biorąc, nieprzyjemnie i nieładnie w stosunku do innych osób, bo przecież jeśli chodzi o promyk, to wszyscy wiedzą, że w promyku rzeczy złe się działy. Mówię przede wszystkim o radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni, mówiąc o tym, co się działo w ratuszu, za każdym razem niemalże mówili: a Robert Górski to, a Robert Górski to tamto. Pan się przyzwyczaił już do tego, że tak jest? Że jak zabierze pan głos, to zaraz spadają na pana gromy różnego rodzaju?
No tak, to jest normalna sytuacja, bo nic tak nie gorsze jak prawda. Tutaj radni PiS są bardzo zdziwieni, bo przyzwyczaili się do sytuacji, że to tylko oni krytykują wszystkich dookoła. I kiedy ktoś zaczyna ich krytykować, to są nagle mocno zdziwieni, bo nie są oswojeni z taką sytuacją. A zwoływanie na ich prośbę tej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, nie wiem, co miało na celu tak naprawdę. Przecież z góry było wiadomo, że oni tą całą dyskusję przegrają. I tak też się stało, bo zarzuty pod adresem nowej dyrektorki promyka no były takie mocno naciągane i absurdalne. Tam oczywiście były jakieś tam niedociągnięcia z terminami.
No były niedociągnięcia, co do tego nie ma wątpliwości, ale z jednej strony
to się zdarza
można
w różnych innych wydziałach,
oczywiście,
departamentach, no nie ma to wielkiego znaczenia.
Do 30 kwietnia był ten nieszczęsny albo szczęsny długi weekend i tak jak sama pani dyrektor mówiła, wszystkie papiery były gotowe, tylko nie wpłynęły do rady.
Tak, ale nawet te papiery, o które się czepiali właśnie radni PiSu, były przedstawiane na Radzie Społecznej Promyka, w której skład wchodzą właśnie co niektórzy radni.
No między innymi
Prawa
pan
i Sprawiedliwości.
Piotr
Bartek, no właśnie, więc no, chcieli dokopać się pani dyrektor, nie udało się i mocno zdziwili się, że napotkali na opór.
A jak pan myśli, po co w ogóle tego typu rzeczy się dzieją? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Oczywiście
ja wiem dlaczego.
W każdych papierach można znaleźć zawsze jakieś niedociągnięcia, tak? Też można powiedzieć, że jeśli promyk wykazuje stratę tam na poziomie 6 tysięcy złotych czy iluś, no to jest to zawsze strata. Tylko po co to zamieszanie?
Jest kilka powodów na pewno. Pierwszy, taki podstawowy przy wszystkich różnych kłótniach, to jest to, że radni PiSu nie zajmują się tym, co można w Zielonej Górze zbudować, co można stworzyć pozytywnego, tylko krytykują wszystko. Od inwestycji poprzez różne tam działania urzędów i tak dalej i jednostek podległych, teraz właśnie padło na promek. Następna sprawa, no to jest oczywiście to, że im się nie podoba nowa pani dyrektor, bo robi porządki po starej, która z PiS-em jest mocno związana. I to
chociaż
ich,
nieformalnie,
absolutnie. No to ich oczywiście boli. No przecież znaleźli pani Chudak robotę w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, więc sprawa powinna być załatwiona, ale to jest po prostu takie szukanie zemsty. Ja tak to odbieram.
Ja się przecież nad jedną rzeczą zastanawiałem i nawet pytałem o to Piotra Barczaka, bo zazwyczaj, jeśli przyjąć, że PiS stoi za każdym razem w opozycji do tego, co robi wasz klub, co robi prezydent, co robi Platforma Obywatelska, to kiedy pojawiali się ludzie, mieszkańcy miasta i stawali po jakiejś tam stronie, pojawiali się w ratuszu podczas sesji, to zawsze było tak, że opozycja, która no, ganiła prezydencki klub, ganiła Platformę, stawała po stronie tych mieszkańców i to jednoznacznie. Natomiast tutaj tego nie było. Tu mieszkańcy mówią: odczepcie się od promyka, zostawcie go, wszystko jest świetnie, ta placówka naprawdę dobrze funkcjonuje. I co? No i echo, no po prostu no
tutaj,
przyszli i pogadali.
No przyszli wcześniej jeszcze przed sesją rodzice dzieci z promyka i powiedzieli, że w promyku dzieje się dużo lepiej za rządów nowej pani dyrektor, że drzwi gabinetu są cały czas otwarte, że pani dyrektor rozwiązuje problemy, ma kontakt z dziećmi i wszystko idzie ku dobremu. No, wydaje mi się, że w tym przypadku ten interes taki partyjny, taki bezczelny interes partyjny wziął górę i to jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości. Oni oczywiście w naszym mieście przy różnych kwestiach spornych stawiają się za mieszkańcami. To różnie z tym bywa, bo czasami przychodzi 5 protestujących i mówi się, że to jest głos mieszkańców, co nie jest prawdą, bo przykład konsultacji w sprawie obwodnicy południowej pokazał, że na tam chyba 1500 osób, które brały udział w konsultacjach, przeciw było około 50, a cała reszta była za, no ale
Ale wie pan, że to zawsze tak jest, że głos, no tak, głos tych, którzy są przeciw...
Jest głośniejszy od tej milczącej zgody jakby, tak? Bo tak. No przecież za pewnymi oczywistymi inwestycjami no nie znajdziemy 100 mieszkańców, którzy przyjdą i powiedzą tak, budujcie drogę, czy budujcie gdzieś tam coś innego, no bo
no ludzie nie mają interesu,
przyjmują to, że tak jest, bo miasto się rozwija, tak? No ale tak jak mówię, jeżeli... jest ważny interes partyjny, to w Prawie i Sprawiedliwości jest on oczywiście ważniejszy niż interes tam mieszkańców, w tym przypadku chorych dzieci i ich rodziców.
To jest koniunkturalne, że po tak, prostu no, robimy to coś samo... po to, żeby się przypodobać jakiejś
grupie? Tak, no przecież to samo obserwujemy w polityce krajowej. No przecież ten lokalny PiS niczym od tego ogólnopolskiego się nie różni.
No,
tak?
Nie
no przecież no nie powinien, no właśnie. No gdyby się różnił, to prezes Kaczyński tutaj powinien jakieś porządki wprowadzić. Nie, no ale to się już taka humorystyczna kwestia. No ale tak jak mówię, no jeżeli przychodzą rodzice i mówią, że w promyku jest okej, okay, wszystko się dzieje dobrze, promyk jest remontowany, dzieci mają w końcu tyle rehabilitacji, ile powinny mieć, czyli w tej kwestii mocno się poprawiło i to podkreślają, no to dlaczego radni PiS czepiają się nowej dyrektorki? No,
promyk też jest specyficzną bardzo instytucją, bo przeciętny mieszkaniec miasta nie ma z nią żadnej styczności.
No tak, ale proszę zobaczyć jeszcze, tutaj radni PiS czepiali się czego mogli. Tu wskazywali, że jest deficyt. Pani poprzednia dyrektorka założyła, że będzie minus 8 tysięcy. Nowa dyrektorka zrobiła minus 6, a byłoby plus 36, gdyby nie było trzeba poprzedniej pani dyrektor wypłacać odszkodowania w kwocie tam 42 tysięcy około. Czepiają się już takich różnych absurdalnych rzeczy, że zlikwidowano kuchnię w promyku, która była utrzymywana
de facto 9 osób.
8 osób z tego, co pani dyrektor mówiła i zamówiono catering. No, i to jest jakieś wielkie zdziwienie dla radnych Prawa i Sprawiedliwości. No to ja tylko tak przypomnę, że w szpitalu, w wojewódzkim szpitalu klinicznym w Zielonej Górze, w którym jest 900 łóżek, i pracuje 1500 osób, no też nie ma kuchni, jest catering, wszystkie te posiłki są
prywatne.
Tak, no to jest normalne,
i tak,
dalej, tak? No, wszyscy liczą koszty i jakość się też również oczywiście przy tym wszystkim liczy. No i wybiera się firmy cateringowe, które się w tym po prostu specjalizują.
A propos protestów,
są lepsze.
Wczoraj rozmawiałem tutaj z dyrektorem Krzysztofem Sikorą, który mówi, że w takiej rozmowie zupełnie prywatnej z jedną z osób, która jest skupiona gdzieś w jednym ze stowarzyszeń w Zielonej Górze, które są obecne, ta osoba mówi mu, właściwie to my nic nie musimy robić. Wystarczy, że wy rzucacie jakikolwiek pomysł na to, co może wydarzyć się w mieście i to jest dla nas woda na młyn, bo my z automatu wychodzimy i mówimy nie. I budujemy wokół tego pewnego rodzaju koncepcję. I chyba coś w tym jest rzeczywiście, jeśli spojrzeć na to, że są tacy ludzie, którzy po prostu każdą rzecz negują z góry, ale ich głos jest bardzo donośny. I momentalnie interesują się tym media, wszyscy piszą.
No tak, ale czy to się w ogóle na coś przekłada? Bo jak ja rozmawiam z mieszkańcami Zielonej Góry, to oni są w zdecydowanej większości za tym, co my robimy, tak? Są za rozwojem miasta, są za budową ulic, dróg, obwodnicy południowej, są za budową nowych bloków, za rozwijaniem tej zieleni i tak dalej, tych obiektów rekreacyjnych. I tak naprawdę tych osób, które są przeciwne, to jest garstka i to świetnie mamy zobrazowane, statystycznie opracowane przez tam odpowiednią instytucję w sprawie obwodnicy południowej, to co mówiłem wcześniej, tak, że było wielkie larum, wydawałoby się, że tutaj pół Zielonej Góry jest przeciwne, a się okazało, że to jakiś znikomy procent tylko.
Wielkie głosy, które ja szczerze mówiąc nie wiem skąd się brały, ale pojawiali się tacy ludzie, którzy mówią, absolutnie nikt tamtędy nie będzie jeździł, a co to za droga, a po co ona, a skąd wiemy, że pojedzie ktoś tamtędy samochodem, jak ludzie wolą jeździć inną drogą i tak dalej.
Ale to jest
i tak
mówione
dalej
przy wszystkich różnych inwestycjach miejskich, tak, ja pamiętam tam 6 lat temu, jak zaczynaliśmy budować się w Rosce do Zielonego Strzała, tam gdzie jeden wielki śmietnik był w okolicach Łużyckiej, 1 maja, Krośnieńskiej. I też mówiono, że nikt z tego nie będzie korzystał. Teraz się okazuje, że ludzie jeżdżą rowerami, mało tego, ludzie tam spacerują, to jest świetny łącznik gdzieś tam dla ludzi dochodzących
no
do pracy, do szkoły i tak dalej.
Tak, jak to się
no i jest w porządku, tak? Czyli w ogóle jest odwrotne, skutek jest, ta inwestycja jest odwrotna niż nas
no
przestrzegano.
No to jak zdaniem będzie na Wzgórzach Piastowskich, kiedy dokonają się tam konsultacje, bo wszyscy wiemy, że one będą, w końcu się tam odbędą. Ludzie zdecydują jednak, żeby rewitalizować te wzgórza w szerokim ujęciu, czyli jednak igielit na Tatrzańskiej, jednak, nie wiem, wieża widokowa, być może to lodowisko albo wrotkarnia, bo czytając prasę na przykład i patrząc na to, co się tam dzieje, można odnieść wrażenie, że wszyscy chcieliby tam leżeć na kocyku pod amfiteatrem.
Ale przecież to tak nie jest. Przecież,
byłem tam wczoraj, nie było tam nikogo.
No właśnie, tam generalnie ta polana to służy do wyprowadzania psa i jak się robi różne tam imprezy, ja też tam robiłem pikniki rowerowe, to pierwsze, co się robi, to się usuwa psie odchody. Więc nie jest to wcale takie miejsce do końca przyjazne do kocykowania i do takiej rekreacji. Mi się wydaje, że generalnie, jeżeli chodzi o ten teren, to znaczy jestem przekonany, że ludzie chcą tych inwestycji, tylko w kwestii, jak to będzie dokładnie wyglądało. Tak?
No
możemy
tak
możemy sobie sprawę ustalić, jak ma wyglądać wieża widokowa, ile ma mieć metrów i tak dalej, ale co do tego, że ona powinna powstać, to raczej nikt nie ma wątpliwości. Tak samo z tymi wszystkimi pobocznymi inwestycjami. Tutaj jest taka ciekawa sytuacja z Komisji Rozwoju Miasta, gdzie właśnie na ten temat dyskutowaliśmy i przyszła grupa przeciwna budowie wrotkarni, lodowiska na tej polanie obok amfiteatru. No i my zaproponowaliśmy takie rozwiązanie kompromisowe, żeby pogodzić jakby jedną i drugą stronę, czyli budujemy tą wrotkarnię i lodowisko i robimy taką konstrukcję dachu, żeby
zielony
na dachu
prostu,
był taras, taki zielony trawnik był i dalej można było sobie tam spędzać czas. No i co się okazuje, że najpierw usłyszeliśmy, że to jest niemożliwe, dopiero jak radny Pabierowski, który jest inżynierem, powiedział, że jest to oczywiście możliwe, że takie rzeczy się buduje, podawał przykłady konkretne z Polski, no to też właśnie przeciwnicy tutaj ze STUM-u, czy tam z różnych innych organizacji, też nie. Ja podkreślę jeszcze raz, że każda inwestycja, która zakończy się sukcesem radnych klubu Zielona Razem, czy radnych z Platformy Obywatelskiej, czy też prezydenta, jest w niesmak radnym Prawa i Sprawiedliwości i wszystkim tym takim malutkim organizacjom, które z nimi współpracują.
Biorąc pod uwagę interes, nazwijmy to polityczny, tak, i perspektywę czasową zbliżających się, jak zawsze, wyborów, no to oczywiście, że każdy sukces ekipy rządzącej dla tych, którzy stoją w opozycji, no będzie czymś niezbyt przyjemnym.
No tak, już nawet jak było głosowanie w sprawie tam przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, to część radnych PiS-u już się wstrzymała od głosu. To pokazuje jasno, że oni zrobią wszystko, żeby te inwestycje nie powstały, tak? No tylko ja uważam, że to jest działanie przeciwko mieszkańcom
Zielonej Góry. A jak dyskutować z argumentem, kiedy wychodzą ludzie z konkretnego stowarzyszenia i mówią, sprawdziliśmy, jak to jest w Poznaniu, przy Malcie i tam na Igielcie nikt nie jeździ na nartach latem.
No,
bo ludzie wyjeżdżają nad jeziora, nad morze, nad wodę, a nie chce im się jeździć latem.
No tak i tam nad jezioro też nie jeżdżą, bo wsiadają w samoloty i kurczę, na Kanary lecą. No można różnych argumentów używać, tak, i wszystko sprowadzić do absurdu. To tak samo też słyszałem, że przecież jaki będzie widok z tej wieży? No to pokazaliśmy, jaki będzie widok, wzbiliśmy się dronem, nagraliśmy film,
tak,
taką
Michał
panoramę 360 stopni.
Bardzo dobrze to wygląda.
Wygląda to, uważam, bardzo dobrze, robi wrażenie i będzie warto, na pewno tłumy będą waliły na tą wieżę, no ale no przecież tam nic nie widać już, a najlepszy to jest argument, że po co ta wieża tam, bo przecież będzie tylko z niej widoczna obwodnica południowa.
No, bo pojawiały się też takie głosy, że przecież jest wieża Bismarka, na którą wejść nie można i nigdy nie będzie można. Po pierwsze jest ona...
jest za mała, konstytucyjnie nieprzystosowana.
I jest własnością Lasów Państwowych i nikt tam nigdy nikogo
funkcję,
nie wpuści.
I pełni funkcję przeciwpożarową, więc tam cały czas siedzi człowiek, który obserwuje, rozgląda się dookoła, czy nie ma jakiegoś pożaru, więc no nie ma możliwości.
No Kazimierz Łatwiński powiedział, a po co wydawać pieniądze na wkład własny do tej inwestycji, która między innymi z wieżą jest związana, to lepiej te 2 miliony złotych, czy jaka to by tam nie była kwota, wpompować w wieżę Braniborską i spróbować ją otworzyć dla mieszkańców.
Ale to...
Wszystko byłoby pięknie, tylko jeśli ktoś był na pikniku, który był tam organizowany i widział, jak zrobił się tam potężny zator i trzeba było stać pół godziny albo 40 minut w kolejce, żeby wejść na tę wieżę, no to podejrzewam, że jak ktoś już raz odstał w takiej kolejce, to nigdy więcej tam nie wróci.
No tak, bo to są stare wieże, tak? One miały troszeczkę inną funkcję przez wiele lat. No, wieża Braniborska...
Chociaż dobrze byłoby, jakby była otwarta. No.
Ja nie mam nic przeciwko temu.
Oczywiście.
Możemy te wszystkie mniejsze wieże również pootwierać, tak? No z tą Bismarka będzie będzie kłopot, bo po pierwsze ona nie jest na terenie miasta, jest na terenie gminy Świdnica.
Nie ma
należy
szans,
do lasów państwowych, pełni zupełnie inną funkcję. No i właśnie ta przepustowość, tak? No to jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób maksymalnie na godzinę, a te wieże, które, tą wieżę, którą my byśmy chcieli tutaj zbudować przy amfiteatrze, na wzór tych wież z Czech czy z Niemiec, no to one mają przepustowość rzędu kilku tysięcy osób na
no
godzinę.
I specjalnie skonstruowane.
Są dostępne dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, tak? No, dostępne są dla każdego. Tam
a wieża
potrzebna...
ratuszowa powinna być otwarta dla mieszkańców?
Jak najbardziej.
Ja nie wiem, ja tam nigdy nie byłem.
Jak
nie,
najbardziej,
nie wiem,
tylko
nawet, jak
z tego, co wiem, to tam ona też jest bardzo wąska i no, troszeczkę niebezpieczna, bo nigdy nie była budowana z zamierzeniem takim, żeby tłumy mieszkańców czy turystów wchodziły na górę i obserwowały widoki. No, jeżeli jest taka możliwość techniczna, to okej, no możemy to zrobić, tak? Ale myślę, że ta wieża taka ogólnodostępna, o takiej dużej przepustowości, z takim widokiem na całą okolicę Zielonej Góry jest w naszym mieście potrzebna i na pewno to będzie trafiona inwestycja.
Wczoraj koledzy z telewizji Zielona Góra mieli okazję rozmawiać przy okazji kręcenia materiału o tym, że Kotbus zaprasza i robi specjalną kartę, można tam pojechać i mając tą kartę zaoszczędzić trochę pieniędzy, a przy okazji dużo pozwiedzać, spotkali przypadkowo turystów spoza Zielonej Góry, z nadmorza, gdzie przyjechały panie tutaj odwiedzić i zapytali trochę z przekąsem, co wy robicie w tej Zielonej Górze, przecież tutaj nic nie ma, nic się nie dzieje, miasto jest byle jakie, no więc panie nie wiedziały za bardzo, jak mają zareagować na tego rodzaju argument i mówią, ale co pan mówi, niezrozumiały, nie wiem, sarkazmu, no, czy podejścia, mówią, przepiękne miasto, rewelacyjne do życia, świetnie to wszystko wygląda i jest co zwiedzać.
No tak, no porównajmy nasze miasto z Gorzowem, tak? No, nasze miasto jest dużo ładniejsze, jest kolorowe, mamy wyremontowane drogi, mamy mnóstwo zabytków w obrębie Deptaka, które są w większości zrewitalizowane. Ja pamiętam jeszcze, jak Deptak wyglądał 10-15 lat temu, a w porównaniu do tego, co mamy dzisiaj, to naprawdę jest ogromny
no jest
postęp,
bardzo duża różnica, oczywiście.
Bo i miasto pomaga, i też prywatna inicjatywa świetnie się tutaj sprawdza i mamy jednak tych kilka takich fajnych inwestycji, gdzie przyjeżdżają też osoby z poza Zielonej Góry, no, chociażby CRS, tak, czy wszystko to tutaj się dzieje wokół Deptaka i to nie jest prawda, że Deptak wymarł i tak dalej, bo to wystarczy się tutaj przejść po południu i zobaczyć, co się dzieje, że tu jednak tłumy się kręcą. Może nie tak jak 20 lat temu, ale to nie jest tak, że tutaj życie wymarło i naprawdę może nie porównujmy się do Warszawy czy do Wrocławia, do miast, które są od nas 7 czy 20 razy większe, ale porównujmy się do miast takiej podobnej wielkości, typu właśnie Gorzów, Legnica, Wałbrzych, może Jelenia Góra.
Wałbrzych to wypadlibyśmy tutaj rewelacyjnie.
No,
dosyć,
tak,
że wyglądalibyśmy jak metropolia, to jeszcze bylibyśmy miastem najpiękniejszym na świecie, gdybyśmy zestawić tylko te dwa.
No tak, ale no chociażby do Gorzowa. Tak, mamy podobne warunki ekonomiczne i uważam, że my nasz potencjał wykorzystujemy dużo lepiej od naszych
sąsiadów. No to na końcu, amfiteatr powinien być wyremontowany? Widownia w amfiteatrze? No bo tu są głosy podzielone. Rozmawiam ostatnio przy okazji no, tego, co się będzie działo w amfiteatrze, czyli kabaret obrania z Januszem Rewersem. Janusz mówi, no w końcu wypadałoby, żeby została odtworzona albo przystosowana do normalnego użytku widownia. Mówi, tylko oczywiście wszystko rozbija się o pieniądze. No ale są tacy, którzy mówią, a po co? Przecież mamy CRS, jak coś, to róbmy imprezy w CRS.
No właśnie, ja nie mam wyrobionego zdania o amfiteatrze, ale faktycznie byłoby czas się zastanowić, czy warto pakować miliony złotych w
kosztorys, który
miejsce
był zrobiony, opiewał chyba na 8 milionów.
Tak,
to kawał pieniędzy.
Tak, tylko w miejsce, w którym odbędą się dwie czy trzy imprezy w roku, tak naprawdę. Oczywiście kiedyś w amfiteatrze dużo więcej się działo, ale
no to
role,
czasy były trochę inne.
Rolę tak amfiteatru przejął w dużej mierze CRS, gdzie odbywa się mnóstwo koncertów. CRS jest zadaszony, więc nie ma problemu z
frekwencją. Nie jest idealnym miejscem na organizację.
Oczywiście,
ma swoje
minusy, ale my też dużo imprez organizujemy na scenach, które są rozstawiane chociażby w centrum miasta, gdzieś w obrębie Deptaka. I pytanie, czy ten amfiteatr w takiej formie, jak jest teraz, jest nam jeszcze potrzebny.
A scena letnia teatru, która jak już powstanie, wizualizacja wygląda rewelacyjnie. Zastąpi niejako odrobinę amfiteatr? No pewnie nie będzie na 5000 osób,
nie
tak?
nie będzie na takiej dużej publiki. Tam 5000 osób chyba się nie mieści.
No, niech będzie 4000 czy 3000, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Kilka tysięcy, nazwijmy.
No, myślę, że trzeba jednak się zastanowić, do czego ma służyć nam amfiteatr i czy nie powinien jakoś zmienić swojej funkcji, czy to tak naprawdę wszystko nam się opłaca.
No funkcję trudno będzie zmienić, więc albo coś robimy, albo nie robimy w ogóle, czyli on po prostu umrze śmiercią naturalną, a w którymś momencie zostanie zrównany z ziemią, chociaż nie wiem, co można byłoby tam zrobić zamiast amfiteatru.
No, ja myślę, że kilka ciekawych pomysłów na pewno by się znalazło.
Drugie lodowisko i drugą wrotkę.
No, myślę, że tutaj te grupy, co protestują, jakby tam energię z protestowania przełożyły właśnie na takie pomysły, co można jednak w naszym mieście zbudować, to byłoby dużo lepiej i...
Ale wie pan dokładnie, że to trudniej jest coś wymyślić niż,
tak,
niż
ale
coś oprotestować.
Ja cały czas tutaj się odwołuję do takiego przykładu świetnego z budową drogi przez Park Piastowski tam obok. Ja pamiętam 2009 rok, jak mnóstwo ludzi protestowało, a było już wiadomo, że ta inwestycja powstanie, bo miała zapewnione finansowanie, tam było poparcie i tak dalej z różnych stron. I dużo osób ma pretensje do mnie, że ja już nie protestowałem w tym momencie, bo ja w tym momencie siedziałem już u projektanta i zajmowałem się budową drogi dla rowerów. I gdyby te osoby w pewnym momencie przestały protestować i zajęły się taką konstrukcyjną częścią tej drogi, to myślę, że ona mogłaby dużo, dużo lepiej wyglądać, bo to nie jest tak, że urzędnicy w ogóle nie słuchają głosu mieszkańców, bo wtedy ja jeszcze w ogóle nie miałem zamiaru być radnym, a się okazało, że można było fajną drogę dla rowerów tam zbudować. I tak samo można było dużo innych ciekawych rozwiązań chroniących przyrodę tam wprowadzić, dużo ułatwień dla pieszych, osób niepełnosprawnych. Tego nie zrobiono, bo nie miał się kto tym zająć ze strony społecznej, bo głównie energia szła na protestowanie inwestycji, która już była jakby w realizacji. Było wiadomo, że ona zostanie, ta droga zostanie zbudowana.
Pamiętam, byłem na otwarciu tej drogi oficjalnym, był ksiądz, który poświęcił tą drogę, proboszcz tamtejszej parafii. Było mnóstwo ludzi i to nie takich, którzy wyszli z Biedronki, czy jak ten sklep tam się wtedy nazywał, który jest tuż obok, tylko ludzie po prostu przyszli i bili brawo, patrząc na to, jak droga jest otwierana. No, czyli z jednej strony mieliśmy tych protestujących, a z drugiej strony potem grupę zadowolonych, no, a jeśli spróbujemy tamtędy się poruszać w ciągu dnia, no to widzimy, jak duży jest tam ruch. To nie jest droga, która
nie, oczywiście,
powstała.
Tylko też możemy z boku się ustawić i popatrzeć na tę inwestycję i zobaczyć, ile takich drobnych szczegółów
nie
zostało zrealizowanych, chociażby właśnie w tej materii, gdzie ludzie protestowali, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. Tam jest dużo niedociągnięć, tak? I już po fakcie, po wybudowaniu tej drogi, no ciężko byłoby je teraz zrealizować niskim kosztem. No i to jest właśnie przykre, tak, że no, mnóstwo energii ludzie marnują w protesty, które są bez sensu, tak, bo to też niektórzy mają do mnie pretensje, że ja powiedziałem, że wieża powstanie przy amfiteatrze, bo ona powstanie, tak samo powstanie igielki, powstanie lodowisko, kilka jeszcze innych rzeczy na tym terenie rekreacyjnym. Tylko pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało?
I warto podkreślać to, że po igielicie też się jeździ i zimą na nartach, kiedy spadnie na niego śnieg, bo niektórzy mówią, po co igielit, przecież latem nikt nie będzie jeździł, nie wiem, ludzie nie wszyscy wiedzą, że większość stoków narciarskich, takich użytkowych, jest pokryta igielitem, tak żeby można było na nich
jeździć. Tam jest skocznie narciarskie, które funkcjonują jako
oczywiście,
igielitowe.
Oczywiście, ale niektórym się wydaje, że jak będzie igielit, to tylko na lato, nie. Jak
można zimą też z niej korzystać, tak.
Jeśli spadnie, bo w Zielonej Górze z tym śniegiem różnie bywa. Robert Górski, radny klubu Zielona Razem, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.